Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Barbara Rusowicz, sam Executive Search, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, i czekamy na Rafała Dadeja, prezesa Ambition Group, który stoi w korku. Pokolenie Z masowo wylatuje z pracy, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, wynika z raportu platformy Intelligent.com, o czym informuje Forsal.pl. 6 na 10 pracodawców przyznało, że zwolniło już część pracowników z pokolenia Z zatrudnionych na początku tego roku, tuż po studiach. 1 na 6 szefów przyznaje, że waha się przed ponownym zatrudnianiem absolwentów szkół wyższych. Natomiast 1 na 7 szefów przyznał, że być może w ogóle zrezygnuje z zatrudniania takich osób w przyszłym roku, to w Stanach Zjednoczonych. A jakie postrzeganie Zetek jest u nas i przez naszych pracodawców? I dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja od razu powiem, że...
Barbara Rusowicz.
Że ja bym nie przesadzała z tymi różnicami pokoleniowymi. To znaczy one są, na pewno są, bo technologia dużo wpływa na to, na to, jak się zachowują młodzi ludzie. Natomiast jeśli chodzi o to pokolenie Z i o to, jak było, jak jest teraz, jak jest kiedyś. Ja pamiętam, jak pracowałam jeszcze jako dyrektor personalny Federal Mogul Bimet i szukałam ludzi nawet na produkcję, bo byłam odpowiedzialna za zatrudnienie od tych najniższych do najwyższych stanowisk, to mój kolega, szef produkcji, mówił: ale pamiętaj, najlepszy taki, co ma kredyt, żonę, dzieci. I to było naprawdę wiele, wiele lat temu.
Bo nie ma wyjścia potem.
Bo po prostu musi się starać. I młodzi ludzie, czy to teraz, czy kiedyś, jeżeli jeszcze nie mają obciążeń, jeżeli jeszcze nie mają właśnie tego kredytu żony, dzieci, czy kredytu męża, dzieci, to starają się mniej, bo jeszcze nie muszą po prostu. I tak było, i to, co ja opowiadam, to było prawie 20 lat temu i 20 lat minęło i też mówi się o absolwentach koledżów tutaj w tym. Jeżeli są odpowiedzialni młodzi ludzie, dostaną dobrą pracę, to oni się starają tak samo teraz, jak starali się wcześniej. Na pewno podejście jest inne, typu ten słynny już work-life balance. To, że młode pokolenie uważa, że jeżeli zostaje po godzinach, to powinno mieć za to zapłacone.
No w sumie tak.
I właściwie mają rację, tak było zawsze. Zawsze był kodeks pracy, tylko tyle, że on nie był przestrzegany.
Pracownicy nie potrafili się upominać.
A pracownicy
swoje,
się bali po prostu.
A Zetki potrafią.
A potrafią. I tutaj w tym nie widzę niczego złego zupełnie. Bo jeżeli ktoś 8 godzin dobrze pracuje, to dlaczego ma potem pracować za darmo 9 i 10 godzinę, prawda? Więc to na pewno jest pozytywne według mnie. Negatywną rzeczą, którą ja bym dostrzegała, jest faktycznie to, i to będzie jeszcze w kolejnym pokoleniu, które mi się wydaje jeszcze nie doszło do rynku pracy, to jest to, że to jest ten brak komunikatywności. Tam nie wiem, czy pani o tym przeczytała, czy dalej, bo w dalszej części artykułu, które ja też czytałam, że przez to, że życie toczy się nie w realu, tylko toczy się gdzieś tam na platformach najróżniejszych, ludzie się ze sobą nie komunikują po prostu. I faktycznie jest to od najmłodszych lat, no bo jeżeli ostatnio mój syn w szkole średniej zapomniał komórki do szkoły i powiedział: ja nie miałem co robić na przerwach, no bo wszyscy patrzyli w komórki i ja nie miałem z kim rozmawiać, a sam nie miałem komórki i co teraz?
Wykluczone.
No to jest straszne. To jest straszne, że tak się dzieje. Potem kolejna rzecz, pracowanie zdalne, które z jednej strony jest świetne, no bo nie musimy stać w korkach i możemy więcej czasu przeznaczyć na życie rodzinne i tak dalej, i tak dalej. No to jeżeli my się komunikujemy tylko na Teamsach, na Zoomach i tak dalej, to my nie przestajemy wiedzieć, jak reagować na pewne sygnały pozasłowne. To, że ktoś ma, daje nam jakąś wytyczną, nieświadomą, że jest już znudzony albo zdenerwowany. Tego nie odczuwamy i nie uczymy się tego na platformach wszelkich komunikacyjnych.
A ja tylko dodam, że Rafał Dadej do nas dotarł. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu i przepraszam.
I rozmawiamy o Zetkach. Nie szkodzi, wiemy, jaka jest sytuacja na
deszcz
drogach.
Deszcz zaskoczył kierowców.
Adam Protasiuk tutaj. Chyba się pan prezes nie za bardzo zgadzał z panią.
Jeżeli można, to pozwolę sobie pięknie się nie zgodzić.
z moją przedmówczynią. Ja tego tematu bym nie aż tak nie bagatelizował.
Czyli zetką się dostanie. Teraz.
Uważam, że mamy problem i to bardzo duży. Trzeba faktycznie zdefiniować, z czym musimy się dzisiaj zmierzyć, a musimy się zmierzyć z tym, że dorasta społeczeństwo, czy wchodzi na rynek, czy weszło już właściwie społeczeństwo na rynek, które jest uzależnione, które jest społeczeństwem uzależnionym od technologii i całe nasze środowisko, czyli nasze życie społeczne, gospodarcze nie jest przystosowane do funkcjonowania dla takich osób. W związku z tym tu mamy konflikt i to bardzo wyrazisty. To nie jest problem, że tak wielki, że te osoby wchodzące na rynek, że one są inni. Problem jest taki, że oni nie mają żadnych kompetencji, na które dzisiaj oczekuje na przykład gospodarka.
Ale chyba tak źle nie jest.
Jest źle, jest fatalnie. Będę tutaj jednak bronił tej sytuacji, a wynika to przede wszystkim z tego, że jak zobaczymy na statystyki, to, że mamy niż demograficzny, jednym ze skutków tego niżu demograficznego jest to, że struktura pracowników bardzo nam się zmienia. Czyli kiedyś historycznie było tak, że w firmie dominowały osoby starsze i te wchodzące na rynek pracy młode pokolenie miało czas na przystosowanie się, na dorastanie, na takie powolne douczanie się tego życia dorosłego, ale też tego życia zawodowego, gospodarczego. Dzisiaj mamy sytuację taką, ponieważ jest niski wskaźnik bezrobocia, więc dzisiaj taki potencjalny absolwent poszukuje pracy przez miesiąc, półtora, czyli on tak naprawdę wchodzi w strukturę, gdzie z jednej strony nie ma tego okresu aklimatyzacyjnego, ale jest jeszcze coś innego, że on wchodzi do przedsiębiorstwa, którym dominuje, już zaczyna dominować już struktura osób młodych. I w związku z tym ci osoby młode zaczynają jak gdyby wieść prym, stanowią takie DNA przedsiębiorstwa, a nie jak to było kiedyś, że to DNA głównie, czyli ten taki nurt wyznaczały osobę, już które mają określone doświadczenie i tak dalej, więc to jest istotny problem. To, że Amerykanie to sobie zbadali, to tych badań jest bardzo wiele, natomiast jakbyśmy poszukali takich opracowań naukowych, które by wskazywały rozwiązanie w tej kwestii, co należy zrobić, to tutaj niestety nie ma mądrych. Mam wrażenie, że ten statek dryfuje i do czego tak ostatecznie na koniec dnia nas to zaprowadzi, to chyba niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę i ma na to rozwiązanie. Więc i to jest bardzo niepokojące, że my nie mamy takiej świadomości dzisiaj, że my znamy, mamy zdiagnozowany problem i wiemy, co z tym problemem zrobić. Mam wrażenie, że czujemy, bo to nie dotyczy tylko przedsiębiorców, no zobaczmy na nasze rodziny, tak? Kiedyś ta młodzież, która się wychowywała w rodzinie, ona uczestniczyła w życiu dorosłych, tak? Czyli uczestniczyła gdzieś w jakichś zakupach, gdzieś tam w jakichś pracach domowych i tak dalej. Dzisiaj ona tego nie ma, w związku z tym tej dorosłości ona uczy się u przedsiębiorcy i dlatego pozwolimy sobie się nie zgodzić, że to nie jest problem, ponieważ przedsiębiorca dzisiaj w dużej mierze staje się rodzicem, wychowawcą, psychologiem dla tego młodego pokolenia, bo tam nastąpiła gdzieś jakaś luka i tam jest problem, że tam brakuje to po prostu pewnych procesów wychowawczych, które normalnie kiedyś były.
Rafał Dadej, co na temat zetek? Bo tutaj mamy pani Barbara broniła, pan Adam wręcz na odwrót, to może
pula została
pośrodku.
Niemal wyczerpana. To mnie zostaje,
znaczy widziałam problem.
Mnie
to
zostaje
nie to.
Tylko podjąć trzecie stanowisko, czyli gdzieś wypośrodkowane. Ja tutaj się odniosę do ostatniej wypowiedzi, znaczy do ostatniego zdania. Kiedyś w dawnych czasach za PRL-u było wojsko i ono było matką, ojcem, też uczyło. A teraz mówimy o tym, że oczywiście mówię to z prześmiewczym tonem, a teraz mówimy, że pracodawcy są w takiej roli. Ja, znaczy ani nie jestem zwolennikiem pierwszej teorii, która mówi, że to jest, że tak jest w porządku, ani nie jestem drugiej, która mówi, że to jest źle i że tutaj dryfurujemy. Nie byłbym aż tak skrajny w opiniach. Jako przedsiębiorca oczywiście, ale też ojciec dzieci i osoba, która też ma gdzieś tam z młodymi ludźmi do czynienia, choćby z racji fundacji, którą prowadzę. Natomiast my zawsze w każdym okresie mówimy, kiedyś było lepiej. I trochę teraz też tak jest, że mówimy, kiedyś było lepiej i podchodzimy do tego, no nie ma etosu pracy. Ja też się wychowywałem w takich latach, kiedy ten etos pracy jeszcze był, pracowało się dużo, byliśmy na dorobku, lata 90. Ta praca, jak ktoś dostał dobrą w korporacji, to starał się ją utrzymywać i to gdzieś tam było widoczne. W tej chwili tego nie ma. Ale przynajmniej nie aż w takim stopniu, bo ten etos jest, jeżeli są dobre pieniądze, to ja też widzę u młodych ludzi, że jeżeli ktoś ma pasję do pracy, chce pracować i chce się w jakiś tam sposób dorobić, to też pracuje ponad miarę, ponad siły, znaczy inaczej, jest w stanie pracować i potrafi to robić. Natomiast coś, co ja zawsze mówiłem, pracodawca nie płaci nam pensji. On kupuje 8 godzin z naszego życia i to trzeba sobie jasno powiedzieć.
A my sprzedajemy nasz towar,
a my sprzedajemy 8 godzin, czyli 1/3 naszego życia, bo tak ustawodawstwo mówi. Za każde inną pracę ponad ten czas trzeba zapłacić ekstra, czy to premią, czy nadgodzinami, czy różnymi rzeczami. I tutaj akurat się zgodzę, że kiedyś to było robione i kodeks pracy swoje, a rzeczywistość swoje. W tej chwili zetki są nauczone trochę przez rodziców, trochę być może to się wymknęło spod kontroli, bo za naszych czasów też było tak, że nauczyciel był autorytetem. W tej chwili rodzice potrafią podważyć i to przy nauczycielu, i to w domu zdanie i stanowisko nauczyciela, więc ta młoda osoba jest nauczona tego, że wszystko może
zakwestionować.
Wszystko może zakwestionować, wszystko może kontestować i to się przenosi na pracę. To znaczy, że jak nauczyciel w pracy, w szkole sobie, a ja sobie, no to pracodawca być może też. I to jest jedno zderzenie. Ale z drugiej strony, no niestety, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że my no, kijem Wisły nie zawrócimy i możemy się zrzymać i zastanawiać, co z tym robić, no ale nie narzucimy obecnemu pokoleniu tego, żeby postępowało, pracowało tak, jak my tego chcemy i teraz będziemy ich w jakiś sposób uczyć. Oczywiście ja się zgodzę, że tutaj mamy braki komunikacyjne i to jest bardzo duży problem. Natomiast to tak anegdotycznie gdzieś tam w latach, na początku lat 2000 w jednej z firm, w której pracowałem, korporacja, były szkolenia dla informatyków z komunikacji. Wszyscy informatycy na kawie i na papierosie z tego się śmiali i mówili, ale po co mi szkolenie? Przecież ja się bardzo dobrze komunikuję. I nie mówili tego prześmiewczo. Mówili to w ogóle oburzeni tym, że ktoś chce im szkolenia z komunikacji zrobić. Przecież oni bardzo dobrze się komunikują. Tam mieli wtedy komunikator GG i jeszcze jakieś tam SMS-y i oni bardzo dobrze się komunikowali. I tak samo jest z tymi młodymi ludźmi. Oni bardzo dobrze się komunikują, tylko w swoim świecie trochę. I oczywiście jak przychodzą do pracy, to ta komunikacja jest zaburzona. I tutaj się zgodzę, rzeczywiście nie są w stanie wyłapać pewnych werbalnych sygnałów, bo nie wiedzą. Ludzie sobie, młodzi, nie radzą z emocjami, ale też dlatego, że po prostu nie są w stanie się gdzieś tego uczyć. Nie ma, też jest trochę czasami w wielu rodzinach zaburzenie tej komunikacji, bo od małych lat dziecku daje się tablet i on tam jest
w swoim świecie
i od maleńkości nie jest w stanie się tego gdzieś tam nauczyć. To jest, i to nie jest tylko problem rodziców, bo jak zwierzę zamkniemy w klatce, to ono też później się nie zsocjalizuje i nie będzie w stanie na podwórku z innymi psami funkcjonować. To po prostu jest typowe działanie ssaka i zresztą nie tylko ssaka. I jakby ja nie mam rozwiązania, ale uważam, że po prostu mamy takie pokolenie i to nie jest tak, że to są pojedyncze przypadki, tylko mamy takie pokolenie, do którego trzeba wyjść i nauczyć się z nim współpracować, bo tutaj też się zgodzę, że no za chwilę te osoby, które pamiętają ten etos pracy, przejdą na emeryturę i to nowe pokolenie będzie później funkcjonować w tych firmach, zarządzać i też też trzeba, no nie wystarczy zrobić chillout roomu, kolejne benefity, kolejne czwartki owocowe i piątki z cukierkami i luźne piątki, bo pula tych takich rzeczy się wykończy i za chwilę będziemy więcej rozrywki mieć w pracy niż samej pracy. I tutaj myślę, że też wielu pracodawców, zresztą to gdzieś tam jak rozmawiam z kolegami z dużych firm, to też mówią, że mają wrażenie, że trochę się wszystko to zapędziło w kozi róg, tak? Bo w tych wszystkich benefitach, w tych wszystkich rzeczach po prostu nagle ludzie gdzieś tam no, nie są tak efektywni może, tak? Ale z drugiej strony ja też zatrudniam ludzi, też zatrudniam młody zespół. I to są osoby, które no, często jest tak, że muszą dostać jasne wytyczne, co mają zrobić, trzeba ich sprawdzić. No ale to jest tak, ja mogę się na to gniewać, mogę się oburzać, mogę tych ludzi wymieniać na inny, ale jeżeli ktoś jest w stanie zrobić w ciągu dnia analizę kilkudziesięcioarkuszowego Excela i wszystko jest dobrze i nie ma tam błędów, a czasami się jakieś znajdują, no to ja nie będę szukał nowego pracownika, bo ten się sprawdza, tylko muszę zmienić trochę podejście, a z drugiej strony mam takich, którzy wychodzą z inicjatywą, pracują bardzo dużo, ale na przykład pracują zdalnie i muszę się też z tym pogodzić, że czasami między 14 a 16 nie są dostępni, bo coś tam robią, ale jeżeli ja mam wykonaną pracę, to nie będę jakby wracał do etapu, w którym było podbijanie karty na zakładzie. Więc tutaj nie ma pewnie złotego środka, i to są jakieś problemy, ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że my tego nie zmienimy ani przepisami, ani jakimś szturmem teraz wymagania od młodych ludzi, żeby się zajmowali inaczej, bo oni wchodzą na rynek pracy w wieku 20 paru lat, czyli mają co najmniej 10 lat takiego nauczania i pewnych nawyków, które no, będzie bardzo ciężko wytrawić, tym bardziej, że ten młody wiek to są takie rzeczy, które no, nawet skalpelem się tego nie wyskrobie.
Dobrze, to jeszcze dwa głosy od słuchaczy. Też kiedyś usłyszałam, że pracownik jest zobowiązany, że pracownik bardziej zmotywowany do nadgodzin. Mam dużo młodszego brata i jest bardzo pracowity, ale wymaga od siebie i od pracodawcy. I z tym często pracodawcy mają problem. Młodzi ludzie oczekują więcej, a często więcej z przestrzegania kodeksu pracy. Oczywiście nie ma co generalizować, ludzie są różni, jednak uważam, że jest to jeden z bieżących aspektów. I inna sytuacja, słynna Zetka. Mój brat poszedł kiedyś do pracodawcy porozmawiać. W skrócie mówiąc, jego prośba była taka, że albo zmienia się warunki pracy, albo on odchodzi. I zdziwienie szefa, jak się okazało, że nie chodzi o finanse, ale o warunki w tej pracy, warunki bardziej cywilizowane. Dostał warunki lepsze i przy okazji podwyżkę. Można,
tylko chyba ciągle trochę rozmawiamy o dwóch kwestiach, bo nadgodziny to jest jakiś tam problem, ale temat chyba dotyczy
ale
trochę
to
czegoś,
nie nadgodziny,
czegoś innego.
Jest dużo obowiązków takich nadprogramowych, jak, nie wynikających z zakresu pracy.
Jak zmienisz się ze statystyką, która mówi, że pokolenie w wieku 25-30 lat, 30% tego pokolenia jest na utrzymaniu współfinansowane przez rodziców, tak? Czyli, i ten wskaźnik cały czas rośnie. Czyli
może
mamy to,
nie tyle na utrzymaniu, tylko mieszkają razem z rodzicami. A tutaj mamy problem lokalowy.
Współfinansowany, czyli to świadczy o jednym, że to młode pokolenie nie ma dzisiaj takiej presji jak pokolenie milenialsów czy wcześniejsze pokolenie X. Dzisiaj tej presji nie ma i ono po prostu jest inaczej jakby motywowane, a skoro jest inaczej motywowane, to w miejscu pracy ono będzie dyktowało właśnie warunki, jakich należy zapewnić na miejscu pracy przez przedsiębiorcę, a nie odwrotnie. I tu jest to, co powiedziałem wcześniej, tu mamy to zderzenie, tu mamy ten konflikt, który powoduje, że obie grupy muszą się edukować, natomiast nie rozwiążamy problemów cywilizacyjnych, bo tu mówimy de facto o problemie cywilizacyjnym. I tu znowu posłużę się badaniami, gdzie gdzieś tam w latach średniowiecza, czy też później, ilość danych, które jego mózg był w stanie przyswoić, to była powiedzmy to, co przyswajał przez rok, dzisiaj przyswaja ilość danych w ciągu jednego dnia. Czyli nasz, my jesteśmy jako dzisiaj ludzkość z jednej strony przeciążona informacją, przeciążeni danymi. Do tego nakłada się pełne, bo czym się charakteryzuje społeczeństwo Z? Pełnym ucyfrowieniem. Tak? Czyli to jest pokolenie, które nie zaznało sytuacji tego, że nie ma telefonu, że nie ma w zasięgu tego komunikatora. Mało tego, forma komunikacji. Społeczeństwo milenijne wychowywało się na zasadzie już technologii, ale pisało SMS-y, czyli ta komunikacja była taka bogata. Dzisiaj komunikacja młodych ludzi jest bardzo skrótowa. Oni się komunikują hasłami, trzeba się domyśleć, trzeba po prostu zrozumieć, że ona jest bardzo płytka, ta komunikacja. Byśmy mogli siedzieć i tak do wieczora wymieniać i tego problemu nie rozwiążemy. Natomiast ja cały czas będę bronił też, że problem mamy i to bardzo duży.
Znaczy ja dalej będę się zgadzała z tym, że zgadzała będę się z samą sobą. Bo także, że ten problem jest w komunikacji, nie w podejściu do pracy. Mm-hmm. Bo jeżeli ja, jeżeli pytałam, ja też pytam przecież menadżerów, jak oni oceniają swoje zespoły teraz, to ci młodzi są nieraz nawet bardziej wydajni. Oni pracują szybko, szybciej niż ludzie, którzy mają 50+, na przykład. I oni są, no właśnie te arkusze kilkudziesięciostronicowe, oni są w stanie to wszystko bardzo dobrze przygotować. Natomiast jak ja szukam, na przykład ostatnio szukałam menadżera informatyka na stanowisko menadżerskie, to z 6 osób dwóch naprawdę wiedziało, na czym polega komunikacja, bo to miał być ktoś, kto będzie, oprócz tego, że jest informatykiem, będzie się komunikował z klientem. I dwóch tylko rozumiało, o co mi chodzi tak naprawdę. A reszta była świetna technicznie, natomiast jak ja mówiłam, że oni nie przechodzą dalej, bo oni się nie tak komunikują, no to oni naprawdę nie rozumieli, jaki jest problem. Na czym to polega, że ja, no ja już nie miałam czasu ich szkolić i uczyć, bo ja bym ich nie wyszkoliła. To nie jest coś, co się robi przez chwilę, więc tą komunikacją naprawdę jest problem i sukcesy odnoszą ci, którzy oprócz tego, że mają twarde umiejętności, jakieś inżynierskie na przykład, jeszcze do tego potrafią się dobrze komunikować.
Czyli komunikacja to jest bardzo, bardzo ważne zadanie, choćby dla naszego szkolnictwa. No ja myślę, że komunikacja zaczyna się w domu, a tutaj też nie wszyscy potrafią to robić.
Myślę, że po prostu musimy się też nauczyć komunikować z nimi. No.
Barbara Rusowicz, Rafał Dadej, Adam Protasiuk, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze. Ludzie i pieniądze.
Iwona Wysocka w studio, goście Barbara Rusowicz, Sam Executive Search, Rafał Dadej, prezes Ambition Group, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza i jeszcze na moment do Zetek wrócimy, bo pojawiły się ostatnio badania dotyczące uczelni studiowania, a dokładniej kierunków, które warto studiować, aby mieć dobrze płatną pracę. No i właśnie stało się coś niebywałego, bo się okazuje, że absolwenci pielęgniarstwa zarabiają na dzień dobry prawie tyle samo, co absolwenci informatyki. Obie grupy ponad 7 tysięcy złotych. No to co warto dziś studiować, nad czym się zastanowić, żeby nasze studia odpowiadały na potrzeby rynku pracy, to z jednej strony, ale żeby też dobrze zarabiać, bo te potrzeby rynku pracy, nie wiem, czy zawsze są równoznaczne z dobrymi zarobkami.
Nie zawsze.
Tutaj istotnym jest ten element zmienności, który pani redaktor wspomniała, czyli mamy do czynienia z tym rynkiem, który zmienia się i będzie się jeszcze, mam wrażenie, bardziej dynamicznie zmieniał, czyli student zaczynając studiowanie na określonym kierunku po 5 latach budzi się, wchodzi na rynek w całkowicie innej rzeczywistości, niż mówiły te dane statystyczne rozpoczynają. Czyli tutaj ważna jest ta elastyczność podejścia do zawodów, do kompetencji przede wszystkim nabywanych, czyli i do też zmiany swojego profilu zawodowego w ciągu życia, bo to też jest mentalnie bardzo trudne do osiągnięcia, a sytuacja nas do tego zmusza. Natomiast patrząc w te statystyki, rzeczywiście na ten moment dzisiaj w czołówce są zawody fizjoterapeuta, który z jednej strony jest niżej dochodowy dla pracownika, ale z drugiej strony zapotrzebowanie jest bardzo duże, czyli cała ta część związana z opieką medyczną, zdrowotną, opiekuńczą widać, że się w tej chwili bardzo dynamicznie rozwija. Ale
fizjoterapeuci, którzy mają własną działalność gospodarczą, całkiem dobrze sobie radzą.
Myślę sobie, że tak, ja bym jeszcze się wtrącił wrzuciła, że...
Pani Barbaro, proszę do mikrofonu.
Że ci fizjoterapeuci, którzy się dobrze komunikują i potrafią tak jeszcze psychicznie zaopiekować tego pacjenta swojego, naprawdę i od młodych lat mają bardzo dobre interesy i bardzo dobrze, bo są potrzebni.
Rafał Dadej.
Co dodać, co ująć. Znaczy, ja zresztą ten temat już kiedyś poruszaliśmy w audycji.
A właściwie
cieszę się, że zawód pielęgniarki jest w końcu doceniany. Natomiast ja lubię zaglądać pod kołderkę i po poprzedniej audycji też trochę zajrzałem i zacząłem to zgłębiać. I niestety trochę to inaczej wygląda w rzeczywistości. Nie wiem w tej chwili, skąd są te dane, ale mam dostęp do środowiska, no powiedzmy, medycznego, osób, które współpracują z pielęgniarkami i to nie jest takie malinowe, więc tylko powiem, że nie wiem, co składa się na te, na te dane i jeśli jakiś panie pielęgniarki nas słuchają, no to być może są w stanie do pani redaktor też coś napisać, jak to z ich perspektywy wygląda, bo niestety, ale jeżeli weźmiemy zawód pielęgniarki i zawód osoby, która ma, nie wiem, studia informatyczne, no to wiemy, że na tym rynku programistycznym, informatycznym te zarobki są gdzieś tam wyższe. Natomiast jeżeli mielibyśmy się kierować tym, co w tej chwili studiować, to obawiam się, że za chwilę dojdziemy do takiego poziomu, kiedy no już ten rynek pielęgniarski gdzieś tam się
nasyci.
Znaczy nie tyle nasyci, co no będzie na takim poziomie, który będzie odpowiadał szpitalom i to już może nie być tak perspektywiczny zawód, a jest zawodem bardzo ciężkim. To sobie musimy jasno powiedzieć. Ciężkim, niewdzięcznym, i nawet jeżeli ktoś się w tym spełnia i to jest uważa jako misję i bardzo się z tym dobrze czuje, to trzeba doceniać tych ludzi bardzo mocno. Natomiast rynek informatyczny, on też się będzie zmieniał, ale zawsze w kierunku takim, że te kompetencje można zmieniać, że można wyjść na zewnątrz, można pracować zdalnie. Dzisiaj można pracować w Polsce dla polskiej firmy, za chwilę można pracować dla amerykańskiej. Na zupełnie innych stawkach, czy dla australijskiej albo nowozelandzkiej. I nie ma tutaj problemu, oprócz może różnicy czasowej, z którą też można sobie poradzić. Ja nie jestem w stanie i nie czuję się kompetentny do tego, żeby mówić tutaj na antenie, co jest perspektywiczne.
No bo tak naprawdę tego nie wiemy, bo się świat bardzo zmienia.
Kiedyś babcia mówiła, idź do bankowości, bo słyszałam, że w bankach to są pieniądze.
Albo zostań urzędnikiem.
Tak, a też słyszałem opinię, idź do gastronomii, bo w gastronomii to zawsze będziesz miał co jeść. No to w tej chwili to jest, to mniej więcej jesteśmy w takim samym etapie. Na pewno warto młodym ludziom powiedzieć, żeby nie szli za trendami, bo wiemy, jaki był czas tam ileś lat temu, kiedy wszyscy nagle szli na pedagogikę, bo ten kolega i tamta koleżanka poszli, więc ja też pójdę, nie? I no oczywiście teraz nauczycieli też brakuje. Pytanie, czy ci młodzi ludzie chcieliby pracować jako nauczyciele, wiedząc, jak wygląda pozycja nauczyciela z ich ławki perspektywy.
Natomiast ja chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę, analizując te dane, że tragiczna sytuacja jest, jeżeli chodzi o rynek głównych księgowych. Mamy sygnały od przedsiębiorców i to takie naprawdę pożary wręcz wybuchają, ponieważ dostęp, bo jest to zawód, który wymaga bardzo głębokich kompetencji w czasach zmieniających się ciągle przepisów.
No, zwłaszcza w naszym kraju.
I tak dalej. Czyli te kompetencje z jednej strony są bardzo wielkie, odpowiedzialność z tym związana jest jeszcze większa. Natomiast widać, że młodzież nie garnie się do tego zawodu właśnie ze względów na stres i tak dalej, i tak dalej. I tu powstaje bardzo głęboka luka i dzisiaj zawód głównego księgowego, który cokolwiek ogarnia w tym zakresie, jest naprawdę bardzo pożądany.
Znaczy ja powiem, że faktycznie a propos tego głównego księgowego, szukałam kiedyś dla jednej z firm głównego księgowego i samodzielnego księgowego. równocześnie. Taki zespół miał być. I bardzo ciekawe wyzwania na nich czekały, bo to była konsolidacja trzech spółek. I sobie pomyślałam, że właściwie to powinno być bardzo łatwe, dlatego że mamy przecież te szklane domy z ogromną ilością osób na stanowiskach związanych z księgowością, gdzie mają taki wycinek, tylko należności, tylko zobowiązania, a ja tutaj oferuję w tej nowej firmie, że to będzie całość i się nauczy całości, i to będzie dużo ciekawsze i wartość na rynku też wzrośnie. Ja rozmawiałam chyba ze 100 osobami, znaczy z głównym księgowym nie miałam właśnie dużego problemu, natomiast z tym samodzielnym księgowym, ze 100 osobami, i z tych 100 osób nikt się nie zdecydował, bo powiedzieli, że im jest po prostu wygodnie. Wygodnie jest przyjść, zrobić kawałeczek od do.
Czyli nie chcieli brać na siebie dużej odpowiedzialności.
Dokładnie tak. I to jest, no, dzięki temu kwitnie biznes tych centrów usług wspólnych, bo jest dużo osób, które chcą mieć kawałeczek, zrobić swoje, iść do domu za całkiem nie najgorsze wynagrodzenie. Natomiast faktycznie one nie wiedzą, te osoby, że w każdym momencie centra usług wspólnych można bardzo łatwo przenieść gdzieś do innego kraju, bo to wszystko są wynajęte biura. Firmy tu nie inwestują w to. Tam, gdzie jest taniej, bo bezpieczniej, no cokolwiek się uznają te firmy. A one, które mogłyby mieć wtedy kompetencje całościowe w księgowości, no zostaną w bardzo złej sytuacji. Natomiast a propos jeszcze pierwszego pytania, które zawody się opłacają i nie opłacają? No na pewno techniczne cały czas. Tu jest źle dla wszystkich humanistów, no bo wszystkich historyków, filozofów i tak dalej, no oni dobrze nie będą mieli na rynku pracy, muszą się przekwalifikować. Wystarczy już w zupełności, jak to studenci Politechniku mówią na tych, którzy studiują zarządzanie, Wydział Gier i Zabaw, wystarczy już tych po zarządzaniu, bo oni też nie mają za bardzo co robić. Czyli twarde kompetencje techniczne cały czas to są te, które nigdy nie wiemy do końca, czy to będą bardziej w kierunku automatyki, czy robotyki, czy materiałoznawstwa, czy informatyki, ale jak już się jest inżynierem, to już łatwo się przekwalifikować.
No i trzeba jeszcze pamiętać o tej komunikacji, o której mówiliśmy w pierwszej części audycji. Głos od słuchaczki, pani Sabina do nas napisała. Byłam ostatnio w szpitalu, rozmawiałam z pielęgniarkami, mówiły, że podstawowym problemem zdobycia pielęgniarki jest zatrudnienie na umowę, zlecenie jeszcze cały czas, także no, ciekawie to wygląda. Zmieniamy temat. Najem krótkoterminowy kontra stabilny rozwój miast. Coraz więcej krajów albo europejskich miast wypowiada wojnę najmowi krótkoterminowemu. W Barcelonie wycofanych zostanie 10 tysięcy licencji na najem krótkoterminowy. Grecja wprowadzi zakaz od przyszłego roku w Atenach. W ogóle nie będzie wydawać żadnych licencji. W Nowym Jorku jest zakaz korzystania z Airbnb. Coraz głośniej mówi się o tym, że kwestie te chce uregulować również Polska. Wśród propozycji wymóg uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli chcemy nasze mieszkanie wynajmować komuś w ramach najmu krótkoterminowego. Za i przeciw to pytanie do gości, ale i do słuchaczy także.
No niestety moim zdaniem współrządzenie w naszym społeczeństwie rzadko kiedy odnosi sukces i przynosi pozytywne efekty, więc raczej ja bym daleki szedł od tego, żeby wspólnoty współdecydowały o tego typu kwestiach. Pewnie system licencjonowania, koncesjonowania tego typu usług jest tym kierunkiem, do którego będziemy wcześniej czy później zmierzać, bo te właśnie miasta, które pani redaktor wymieniła, rzeczywiście już tamten problem zagłosił. W wakacje miałem okazję trochę przebywać w Krakowie i widziałem, jak to miasto, które zawsze miało swój klimat taki specyficzny, kulturalny, historyczny, tam się tą historię czuło, dzisiaj jest wręcz rozdeptywany przez tych osób, które podróżują z tymi walizeczkami w te i we w te, więc to jest takie miasto rozdeptane, a z drugiej strony widać, że mieszkańców tam wiele takich tradycyjnych już nie ma, bo ci mieszkańcy uciekają gdzieś tam na obrzeża, a jest to przejmowane, to centrum przejmowane jest właśnie przez ten najem, głównie najem krótkoterminowy. Jest to problem. wszystkie dzisiaj samorządy muszą się zmierzyć z problemem planu ogólnego zagospodarowania, czyli to jest punkt wyjścia, czyli strategia, plan ogólny zagospodarowania i w ramach pewnie tych planów trzeba również się zmierzyć z tą kwestią, jak się ma dana aglomeracja rozwijać, bo tu też nie można przesadzać ani w jedną, ani w drugą, bo skoro są...
No właśnie, przecież można byłoby budować budynki specjalnie ze sprzedażą mieszkań dla osób, które chcą je wynajmować w ramach najmu krótkoterminowego. No,
ale wiemy, że w centrum cokolwiek zbudować nie jest taką prostą sprawą, bo są działki, place pod tego typu inwestycje najczęściej są już zagospodarowane, więc raczej to by było bardzo trudne. To też tutaj mówimy o takim współżyciu społecznym, tak, bo tu jest ileś aspektów tego problemu, natomiast moje zdanie jest takie, że cokolwiek byśmy nie wymyślili, cokolwiek ustawodawca dzisiaj nie zaproponuje, tak problemu docelowo nie rozwiążemy, bo jest tu ileś tam interesów, fiskus chce to opodatkować, bo wiadomo, chce mieć z tego dochody.
No, skoro jest dochód, to...
Samorządy chcą, wsłuchując się w głos swoich mieszkańców, chcą rozwiązać problem, bo mieszkańcy chcą korzystać z tkanki miejskiej w inny sposób.
Nie, mieszkańcy chcą mieć spokój. To ja od razu powiem jako mieszkanka takiego budynku, w którym też są mieszkania na najem krótkoterminowy i naprawdę chcemy mieć święty spokój, możliwość mieszkania we własnym domu. To jest też moja własność, na którą ja zwracam uwagę. Mamy części wspólne, które są dewastowane. Mamy co chwilę śmieci wyrzucane nie tam, gdzie powinny. Mamy śmieci niesegregowane, za co my płacimy potem kary i musimy płacić wyższe rachunki za wywóz śmieci, bo ci z najmu krótkoterminowego ich po prostu nie segregują. I ja już nie powiem, jaka Sodoma i Gomora się dzieją na klatkach sodowych.
To wszystko pani redaktor powiedziała jest prawdą.
I to jest prawo do mieszkania, normalnego życia.
Mamy na przykład Londyn, gdzie centrum City Londynu jest własnością kilku rodzin de facto i tam w ogóle nikt nie może mieszkać, tam nikt się nie wprowadzi, tam nikt nie kupi, nie wynajmie mieszkania, ponieważ jest to zmonopolizowane przez bardzo, bardzo wąską grupę osób, czyli to pokazuje jakie problemy nas czekają i z czym będziemy musieli się zdarzyć w przyszłości.
To, co pani redaktor powiedziała, to już się dzieje. To znaczy są budowane budynki, znaczy dzieje się niechcący. Są budowane budynki, które w zasadzie są tylko na wynajem. To myślę, że to nie jest tajemnicą, znaczy, że jest tajemnicą Policzynela.
Tak,
po prostu
ja się tak
duże budynki w reprezentacyjnych miejscach są wyprzedawane pod najem. I to ja akurat mieszkam w Gdyni. Tam wiemy, jakie jest podejście do deweloperów, mieszkańców i jakie jest ich zdanie o tym. Ale też uważam, że na przykład w centrum Gdyni nie ma potrzeby, w Śródmieściu nie ma potrzeby budowania kolejnych budynków z mieszkaniami, bo my mamy jako miasto dzielnice mieszkaniowe i tam no, nie ma potrzeby kolejnych nad samym morzem budowania apartamentowców, które i tak później w 90% są sprzedawane na najem. Natomiast to tak abstrahując. Natomiast to, co pani powiedziała o tym, co się dzieje w Hiszpanii czy w Nowym Jorku, no to są inne problemy i to też trzeba sobie jasno powiedzieć. Tam po prostu te miasta się wyludniają, bo to jest miasto, do którego cały rok przyjeżdża się turystycznie, tudzież na 2-3 miesiące po to, żeby tam popracować, będąc cyfrowym nomadą i lecieć dalej. W Polsce to są innego typu problemy i to, co pani redaktor powiedziała, to są rzeczywiste problemy, z którymi ja się zgadzam, bo pewnie gdybym mieszkał w takim budynku, gdzie nie wiem, 7 mieszkań na 10 albo 5 na 10 jest robionych na wynajem i byłyby takie akcje, o których pani opowiada, to też byłbym przeciw. Natomiast na pewno to, czego nie jestem zwolennikiem, to regulowania tego poprzez wspólnoty.
No ale bo dlaczego? Dojdziemy one najlepiej wiedzą, co się dzieje, panie prezesie.
To są problemy, które ja widzę i które rozumiem. Czyli brak segregacji, kolokwialnie mówiąc burdy, czy nawet nie burdy, a po prostu głośna muzyka, bo ktoś przyjeżdża weekendowo na imprezę. Natomiast zostawianie tego w gestii wspólnot będzie oznaczało, że my takich w ogóle rzeczy nie będziemy mieli, bo żadna wspólnota się po prostu nie zgodzi, jeżeli będzie miała takie narzędzie. I będziemy mieli sytuację taką, jak mamy na przykład z po staroświecku mówiąc, z wyszynkiem razem z alkoholem, czyli pizzeria, która jest na dole w lokalu użytkowym w ciągu bloku, nie może mieć piwa albo wina, ponieważ wspólnota się na to nie zgadza. W ogóle nie ma żadnego uzasadnienia ku temu, ale wspólnota się nie zgadza, bo są tam starsi ludzie, którzy pamiętają budki z piwem przed stocznią albo jakieś kufloteki i się nie zgadzają, bo oni będą za przeproszeniem psikać.
Sytuacja dotyczyła zamkniętego osiedla.
Ale nie, ja to rozumiem, ale to będzie dotyczyło każdego innego miejsca. Natomiast to, z czym się zgodzę i uważam, że to jak najbardziej powinno być uregulowane, to na przykład to, że jest osoba odpowiedzialna, czy firma odpowiedzialna za takie mieszkanie, która odpowiada za segregację, odpowiada za... Oczywiście to jest trudne, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale odpowiada za to, że tam dzieją się jakieś rzeczy, z którymi wspólnota się nie zgadza, bo w tej chwili jest tak, że każdy uważa, że wolność Tomku w swoim domku. A tak, no niestety nie jest, bo jeżeli jesteśmy w społeczności sąsiedzkiej, to też nikt nie robi nie wiadomo jakich imprez co weekend i jeśli się robi remont, to się, i to jest w dobrym tonie i coraz częściej spotykane, wiesza się kartkę, że przepraszam sąsiadów, ale w dniach takich, takich będzie głośniej, tym bardziej, że teraz wiele osób pracuje zdalnie z domu i to nie jest tak, że między 9 a 16 to nikomu to nie przeszkadza. Nie? Więc można to w jakiś sposób uregulować, natomiast na pewno wymaga to mądrego podejścia, ale nie zostawianie kwestii wspólnocie, bo będziemy mieli taką samą sytuację, jak mieliśmy w Gdańsku ileś lat temu, kiedy ogródki mogły być do 20, bo tam są starsi ludzie, którym hałas przeszkadza. Więc miasto jakby na północy Polski największe, najbardziej turystyczne, umierało o 20 w sezonie.
Ale albo powinny być jakieś strefy. Na przykład, jeżeli te mieszkania na najem krótkoterminowy znajdują się w częściach dzielnic, gdzie mieszkają ludzie, gdzie przyjeżdżają tam, żyją normalnie, nie jest to w jakimś miejscu, nie wiem, czy nad Motławą, tylko gdzieś dalej. To są takie dzielnice, nie wiem, Wrzeszcz, Morena, nie nad samym morzem. Być może tam akurat taki zakaz i możliwości decydowania mieszkańców powinna być. To nie może być tak, że moja własność jest ważniejsza od twojej własności. No, są może... Własności mamy równorzędne i trzeba się teraz dogadać. I ja jako właściciel mieszkania nie zgadzam się, żeby takie różne rzeczy odbywały się w mojej klatce.
Tak, ale wtedy musi właśnie właściciel mieszkania, można skarżyć, obojętnie czy to będzie właściciel mieszkania się źle zachowywał, czy jego goście, to ci inni mieszkańcy mają prawo zgłosić to.
No tak, tylko mają tracić czas co chwilę na zgłaszanie, co chwilę goście inni przyjeżdżają, jedni się zachowują porządnie, inni nie.
Ja mówię o tym, że to musi być jasno uregulowane. Tak jak na przykład jest uregulowana służebność, że nie można sobie odmówić komuś przejazdu przez własną działkę, bo to jest zapisane, że służebność po prostu się należy, bo jak damy wspólnocie takie narzędzie, to żadna wspólnota się na to nie zgodzi, bo może.
I musimy kończyć, bo czas nam się skończył. Tylko jeszcze od słuchacza. Wynajem krótkoterminowy to plaga. Pracuje na obiektach, w których 1/3 lokali to najem krótkoterminowy. Najemcy tych lokali nie szanują obiektów. Nocne hałasy. Właściciele nie interesują się życiem wspólnoty. Przez to zarządy mają związane ręce. Jeśli już to tak, ale za dodatkową opłatą i licencją, napisał pan Kazimierz. Bardzo dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Barbara Rusowicz, sam Executive Search, Rafał Dadę i prezes Ambition Group, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Gościom serdecznie dziś dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Ludzie i pieniądze.